Why does the Dasha trust the Hashem? Now lecz nikt nie powiedział, jak szybko czas umyka spada. Chciałbym wam zwrócić uwagę o tym czasie na temat głos Boży. Będziemy mówili o głosie Bożym. W moim mniemaniu ten temat jest najwyższym stopniu interesujący, absorbujący i błogi. Symboliczne usta Boże, to jest Nowy i Stary Testament, mówią wiele o głosie Bożym. Nasze zapatrywanie, co się tyczy głosu Bożego, powinno być tak jak zapatrywanie Dawida, który powiedział: posłucham, co rzecze Bóg Jehowa. Sam Bóg przez Izajasza tłumaczy nam, dlaczego mamy go słuchać. Izajasz tak mówi: ja, Pan, mówię sprawiedliwość, a zwiastuję prawość. Dlatego mamy Boga słuchać. Ponieważ Bóg mówi o rzeczach sprawiedliwych, o rzeczach prawych, o rzeczach, które odnoszą się do żywota wiecznego. Pan do nas przemawia, dlatego, że się interesuje naszym losem i naszą osobą. Przez ofiarę Chrystusa jesteśmy przyjmiemy Bogu. Jesteśmy Jego przyjaciółmi. Jak brat Mintura nam dobrze wytłumaczy, mamy przyjaźń z Bogiem. Jesteśmy Jego przyjaciółmi. Przez Izajasza Bóg nam mówi, jak głęboko się nami interesuje. Czytam Księgi Izajasza z rozdziału 49, a wiersza 16. Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię. W hebrajskim języku jest myśl mocniejsza. W hebrajskim języku jest: na dłoniach swoich wyrzeźbiłem cię. Na dłoniach swoich wyryłem cię. A więc naszą ambicją, moi drodzy bracia i siostry, powinno być, ażeby Pan wyrzeźbił nas na dłoniach swoich. Ponieważ On to nam obiecał, jeżeli będziemy Jemu wierni w poświęceniu. A tylko ci będą wyryci na dłoniach Jego, którzy słuchają głosu Jego symbolicznego. Ufam, że właściciel tego wzrosłego głosu będzie nam błogosławił naszą medytację, tak abyśmy mogli lepiej ten głos słyszeć. Głos Boży nie jest przymiotem Bożym, nie jest Jego cechą, nie jest właściwością Bożą, jak Jego osobowość, Jego jedność lub wszechmoc, a jednak głos Boży objawia Jego osobowość, objawia jedność i objawia Jego wszechmoc. Głos Boży nie jest elementem lub pierwiastkiem Jego charakteru, a jednak głos Boży objawia Boga jako doskonałym w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Ludzie od czasu Adama i Ewy słyszeli głos Boga, głos Boży różnymi sposobami. I to do dnia dzisiejszego. Nikt od Adama do dnia dzisiejszego nie otrzymał nadziei żywota wiecznego, który nie słyszał głosu Bożego przemawiającego do niego. Nie wystarcza, moi drodzy bracia, o głosie Bożym wiedzieć. Ważnym jest, abyśmy byli przytomni, że Bóg przemawia do mnie. Do każdego z nas osobiście. Nie to, że Bóg mówi do drugiego brata, a ten nam powie, co on mówi. Musimy być przytomni, że Bóg przemawia do nas. Zatem przystąpimy do badania Pisma Świętego, co się tyczy głosu Bożego. Zastanówmy się na chwilkę o głosie ludzkim. Możemy powiedzieć, że ciało jest narzędziem lub instrumentem produkcji głosu ludzkiego. Płuca są niby miechami, a muskuły, można powiedzieć, są motorem, a krtań jest niby wibratorem, a język, wargi, usta, muskuły gardła są aparatem artykulacji. A więc dlatego, że jest tyle różnicy pomiędzy tymi miechami i muskułami i tym wibratorem i językami i wargami. Dlatego każdy głos jest innym od drugiego. Każdego głos się różni od drugiego. Głos jest niski lub wysoki, silny lub wyraźny lub niewyraźny. Niedawno temu wynaleziono instrument, czyli sposób, który odróżnia jeden ludzki głos od drugiego, a to jest na taśmie papierowej. Ten instrument jest tak akuratny, że nawet w sądzie go używają w Ameryce, aby poznać człowieka po głosie. Tak samo jak każdy odcisk palca się różni od innego odcisku palca, tak samo można zarekordować głos ludzki i przed oczami istnieje różnica pomiędzy jednym głosem a drugim i wszystkimi innymi głosami. Głosem możemy wyrazić różne uczucia. Możemy wyrazić miłość i nienawiść, radość i smutek, wiarę i wątpienie, błogość i rozpacz. Głosem możemy się innym przymilać i głosem możemy się odsuwać od drugich. Nasz Pan Jezus tak się wyraził do swojej oblubienicy. Niech usłyszę głos Twój, albowiem głos Twój wdzięczny jest. Pieśń Salomona, rozdział 2, wiersz 14. W symbolu to się odnosi do Kościoła, który wydaje piękne świadectwo o prawdzie. A dalej w tej samej księdze tak nasz Pan mówi w symbolu. Wymowa Twoja wdzięczna jest. Plastrem miodu opływają wargi Twoje, oblubienico moja. Miód i mleko jest pod językiem Twoim. To jest jeszcze inny tekst o tej samej treści. Mówi o słodkim świadectwie Kościoła o planie Bożym. Lecz mowa ludzka nie jest zawsze wdzięczna, nie jest zawsze słodka. Salomon mówi tak, że można mówić słowa, które przerażają jak miecz. hebrajskim języku jest myśl słowa, które przebijają jak miecz. Czy bracia, kiedy słyszeli w swym doświadczeniu słowa, które przebijają jak miecz? Ja myślę, że od czasu do czasu każdy miał takie doświadczenie. Salomon mówi także, że człowiek językiem może zniszczyć sąsiada. Nikt do tej pory, pomimo wielkich wynalazków, wynalazł obronę przeciwko takiemu symbolicznemu mieczowi. Gdy słyszymy głos wdzięczny, umiłowanej osoby, co się staje? Zaraz nam słuch jest lepszy. Nie tak. Serce bije prędzej, zachwycamy się każdym słowem tej miłej osoby. I nigdy się nie nudzimy głosem osoby, którą miłujemy. Nawet staje się, że dzień staje się jaśniejszym, gdy ta osoba do nas przemawia. Maria Magdalena miała takie doświadczenie. Jezus ukazał się Marii Magdalenie najpierw po zmartwychwstaniu. Lecz ona nie poznała go natychmiast. Myślała, że to ogrodnik. Lecz gdy wypowiedział nasz Panie imię, zaraz poznała jego głos. Ludzki mózg jest najlepszą maszyną na rekordowanie głosu. W jednej sekundzie możemy sobie uprzytomnić, przypomnieć głos z wielu lat wstecz. Niektórzy bracia pamiętają głos brata Rosla. Więcej braci pamięta głos naszego brata Johnsona. I wielu innych braci i sióstr, do których mieli zamiłowanie. Któż z nas, który kiedykolwiek usłyszał głos posłanika Epifanii, może zapomnieć albo głos, albo człowieka? Nigdy, bracia. Ci, którzy byli na ostatniej konwencji we Filadelfii w roku 1950, słyszeli naszego brata Johnsona świadectwo o swej służbie dla Pana prawdy i braci, że on używa tekst z psalmu 69, a wierszu 10. Zacytował Dawida, gdy ten powiedział: gorliwość za dom Twój zżarła mnie. Jego głos, drodzy bracia i siostry, zdradzał głębokość jego znużenia w tych ostatnich dniach. Nasz dobrotliwy Ojciec Niebieski dał każdemu swemu słudze taki głos, jaki mu się upodobał, na chwałę swoją i na błogosławienie braci. A my głosy najlepiej pamiętamy tych braci, którzy najwięcej miłujemy. Któż z nas, bracia i siostry, zapomni głos brata Dzialego? Czy prędko? Nie. Będziemy pamiętali jego głos długi czas. Jesteśmy Panu wdzięczni, że on dał nam przywilej być współczesnymi z tak poważnymi sługami Bożymi. I że dał nam przywilej być tak blisko nich, że moglibyśmy ich głos słyszeć. Przeszło 1200 lat temu. Słynny teolog angielski Alcuin, który był nauczycielem i przyjacielem Karola Wielkiego, tak się oświadczy po łacinie. Vox populi, vox dei. Głos ludu jest głosem Bożym. Mówił, że głos ludu jest głosem Bożym. Wiele lat później, około 1000 lat potem pierwszym autorze, inny Anglik tak się wypowiedział we wierszu. Przeczytam go po angielsku dla tych braci, którzy język angielski rozumią. Idzie tak. The people's voice is very odd. It is, and it is not, the voice of God. Tłumaczenie tak się słyszy. Głos ludu jest bardzo dziwny. Czasami jest, a czasami nie jest głosem Bożym. Słowo Boże ma takie komentarze, taką odpowiedź na te myśli. Ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jak woda, tak jak morze wodami napełnione jest. Również inny tekst. Na sercu ich napiszę zakon mój. Jeszcze dodatni tekst. Nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana, bo oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich. Słowo Boże daje nam tą nadzieję, że gdy ziemia będzie napełniona mością Pańską, gdy Pan napisze zakon na sercu ludzkim i gdy wszyscy będą znali go, to wtedy wypełnią się słowa Alcuina: głos ludu jest głosem Bożym. Psalmista tak się wyraża w psalmie 94, a wierszu 9. I żali ten, który szczepi ucho, nie słyszy, i który ukształtował oko, i żali nie widzi. Bóg mówi przez Mojżesza tak: któż uczynił usta człowiekowi i zażnienia Pan? Używając tę samą analogię, co Dawid używa w psalmie, możemy sformułować to pytanie, że czy ten, który stworzył usta, czy ten nie przemawia? Słynny ewangelista Billy Graham naliczył aż 2000 tekstów w Starym Testamencie tylko, który Bóg jest przedstawiony jako przemawiający. Ja jemu to wierzę. Lecz nie wierzę wiele innych nauk, które on naucza. Biblia różnie podaje informację o Bogu jako przemawiającym. Czasami mamy napisane te słowa: i rzekł Bóg, albo mówił Pan, albo rozkazał Bóg, odpowiedział Pan i tak dalej. Czasami zdaje się, że Bóg mówi po cichutku, jak do Samuela lub w obecności Eliasza, po wietrze, po trzęsieniu ziemi i po ogniu. Lecz czasami zdaje się, że głos Boży jest silniejszym. Jak to mówi Jeremiasz w rozdziale 25, a wierszu 30. Pan z wysoka zaryczy, zaryczy z mieszkania swego. Tutaj w symbolu Bóg jest przedstawiony, że ostatecznie On zwycięży wszystkich nieprzyjaciół swoich. Wyczytamy w piśmie, że Bóg może słyszeć, widzieć i mówić. To nie znaczy, że On ma uszy cielesne, oczy, które potrzebują okulary, lub że ma awarii cielesne, to, że Bóg słyszy, znaczy, że on otrzymuje komunikację od żywych istot, albo od aniołów, lub innymi sposobami, które przed nami są zakrytymi, lecz najprościej, które są określone przez wyrażenie, że Bóg słyszy. Bardzo ważny punkt jest, moi drodzy bracia, a to jest to, że musimy wierzyć, że Bóg słyszy, gdy my do Niego mówimy. Tak samo, jak On słyszał Jezusa i proroków i apostołów. To, że Bóg widzi, znaczy, że On ma wzniosły sposób, by być świadkiem wszystkiego, czym się interesuje. Poza naszym wyrozumieniem, lecz najlepiej określonym przez ludzkie oko. To, że Bóg mówi, znaczy, że On wyraża swoją świętą wolę w taki sposób, że wszystko się stanie według Jego życzenia, ponieważ Jego orzeczenia są poparte przez Jego wielką moc. Jak pisze Izajasz w rozdziale 55. Tak Ci będzie moje słowo, które wyjdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści się w tym, na co je poślę. Jest interesującym śledzić wypowiedzenia Boże od czasu, gdy Bóg Stwórca zaczął się więcej interesować naszą planetą. W pierwszej Mojżeszowej mamy szereg rozkazów, na przykład i rzekł Bóg, niech będzie światłość, niech zrodzi ziemia trawę, drzewa i tak dalej. Niech ziemia wyda bydło i zwierz ziemski i tak dalej. Każdy ten dzień był epoką 7000 lat. A ta mowa odbyła się nie literalnie, lecz w pantomimie. Te potężne dzieła stworzenia były zaplanowane przez Twórcę, lecz dokonane przez naszego Pana jako Logosa, który był jedynym bezpośrednim stworzeniem Jehowy. Jak Jan nam mówi, wszystkie rzeczy przez Niego się stały, a bez Niego nic się nie stało. W pierwszej Mojżeszowej, w rozdziale pierwszym, a wierszu 27, mamy pierwszy odnośnik do Boga mówiącego do innej osoby, czyli istoty. Uczyń mi człowieka na wyobrażenie nasze. Bóg tu przemawia do Logosa. Bóg przez Logosa przemawia do Adama i do Ewy. W każdym razie ich wyrozumienie było tak jasne, co się tyczy tego, co Bóg im powiedział, że mogli powiedzieć prawdzie, tak, słyszeliśmy głos Boży. My rozumiemy akuratnie, co Bóg chce. Nie było żadnego niezrozumienia. Gdy Bóg mówił do Kaina, Kain wiedział akuratnie, co Bóg mówi. Gdy Bóg mówił do Abrahama, o czym brat nam wspominał godzinę temu, Abraham wiedział akuratnie, o co Bogu chodzi. Bracia i siostry, czytamy o tym od Biblii, jak Bóg przemawia do różnych osób. Może czasami zazdrościmy im ten przywilej. Czasami marzymy sobie, jak wiernym bym był, gdyby Bóg tylko do mnie mówił jedno słówko. Czy nie tak? Brat Russell tak się wyraził na ten temat. Lud Boży słyszy, lud Boży słyszy go uszami serca. Głos prawdy, głos Słowa Bożego przemawia do Jego ludu w cudowny sposób. Tu mamy to piękne wyrażenie, że my, jako lud Boży, słuchamy Go, głoszamy z serca. W mojej rozmowie z jedną siostrą na tej konwencji ja się troszkę wymawiałem, że mój polski język troszkę kuleje, a siostra mi powiedziała: bracie, my Ciebie słyszymy uchem serca. Ja myślę, że to była piękna myśl. Brat Russell o tym mówi też, że my Boga słuchamy uchami serca. Dalej on mówi tak: jeżeli nasze serca są właściwymi, symboliczny głos Boży poruszy naszym sercem tak pewno, jak wiatr poruszy żaglowcem, który ma żagle nastawione na niego. To żagle są dla żaglowca, to poświęcenie jest dla nas. Jeżeli chcemy, aby Bóg poruszył naszym sercem, musimy być poświęceni Bogu. Nie ma innego sposobu, drodzy bracia. Brat Russell dalej mówi tak: w głębokości swojej świadomości zobaczycie, że będziecie mogli słyszeć dźwięki Jego głosu w naturze, podczas różnego zatrudnienia codziennego. Znajdziecie, że głos opatrzności Pańskiej jest zgodny z Jego duchem i z Jego słowem. Sługa Pański mówił braciom w czasie paruzji, że mogą słyszeć głos Boży i jakim sposobem mogą go słyszeć. A te myśli Jego odnoszą się do czasu obecnego także. Dzisiaj wierni Panu słyszą Go uszami serca swego. Dzisiaj jak dawniej różne głosy wołają do nas: głos bogactwa, głos sławy, głos świata, głos ciała, głos przeciwnika. Dzisiaj mamy głos osób, głos organizacji, które twierdzą, że przemawiają za Boga, że są Jego głosem. Tak samo jak za dni brata Russella było trudno rozpoznać głos Boży, tak samo w dniach dzisiejszych jest trudno rozpoznać głos Boży. Apostoł Paweł około tej linii takie daje świadectwo. W liście do Żydów, rozdział pierwszy, wiersze pierwszy i drugi. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg Ojcom przez proroków. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, a tu jest myśl, że kto słyszy Syna Bożego, słyszy Ojca Niebieskiego. Łącznie z tą myślą chciałbym przytoczyć obraz Mojżesza mówiącego do Boga i Boga mówiącego do Mojżesza. W 4 Mojżeszowej, w rozdziale 7, a wierszu 89 czytamy: a gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, by się rozmawiał z Bogiem, wtedy słyszał głos mówiącego do siebie z ubłagalni, która była nad skrzynią świadectwa, między dwiema cheruby, a stamtąd mawiał do niego. A w 4 Mojżeszowej, w 12 rozdziale, a 8 wierszu czytamy: usty do ust mawiam z nim. W tej figurze Mojżesz przedstawia Jezusa jako wykonawcę i jego narzędzie. W tej figurze Mojżesz otrzymał instrukcję, jak prowadzić Izraela. A poza figurze Bóg dawał Jezusowi instrukcję, jak Jezus miał prowadzić duchowego Izraela podczas wielką Ewangelii. Poza figurze Mojżesz w świątyni najświętszej, poza zasłoną, przedstawię naszego Pana przez akcylę zasłoną w niebie. We figurze Bóg zawsze odpowiadał Mojżeszowi. Mojżesz się jego pytał coś. A poza figurze Bóg zawsze odpowiadał Jezusowi, gdy ten się jego pytał. Czytamy, że głos, który mówił do Mojżesza, mówił z ubłagalni. Poprawna myśl jest, że ten głos pochodził z ponad ubłagalni, między dwiema cheruby. Ubłagalnia przedstawia sprawiedliwość Bożą. We figurze raz na rok najwyższy kapłan pokropił ubłagalnię krwią cielca. Poza figurze nasz Pan po 30 dniach wstąpi do niebios, aby przedstawić cenę okupu za grzesznika. W rzeczywistości sprawiedliwość była niezadowolona, że grzesznik żyje, lecz grzesznik może otrzymać życie, jeżeli sprawiedliwość Boża będzie ubłagana. W rzeczywistości nasz Pan poza figurze tego dokonał. Apostoł Paweł do Rzymian w rozdziale 3, a wierszu 25 nazywa naszego Pana ubłaganią, a nie ubłaganiem, jak to jest w polskiej i angielskiej Biblii. Nasz Pan jest sam ubłaganią. Dalej apostoł Paweł mówi, że jego ludzka wierność, jego sprawiedliwość jest tą rzeczą, co czyni zadość sprawiedliwości Bożej. W innych słowach, jego doskonała sprawiedliwość jest ubłaganiem doskonałej sprawiedliwości Bożej. Z tej przyczyny Paweł mógł pisać braciom w Rzymie, błogosławieni, którzy odpuszczone są nieprawości, a których zakryte są grzechy. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechy nie przeczyta. Ubłaganie sprawiedliwości Bożej tego dokonuje. Głos, który przemawiał do Mojżesza, mówił do niego także między cheruby. A te cheruby przedstawiają boską moc z jednej strony i miłość boską z drugiej. A oczy tych cherubinów patrzały na ubłaganie, a ich skrzydła były rozpostarte, co znaczy poza figurze, że jak tylko moc i miłość Boża widzą, że sprawiedliwość jest ubłagana, lecą z pomocą tym, którzy są pojednani z Bogiem. W dodatku do ubłagalni dwóch cherubinów była obecna światłość, tak zwana szekina, jak to mamy powiedziane w poprawnym tłumaczeniu. W wierszu 8, 4 Mojżeszowej, w rozdziale 12. Polskie tłumaczenie tak brzmi. Usty do ust mawiam z Nim, nie w widzeniu, ani w zagadnieniu, ani w podobieństwach Pana widywa. Lecz poprawne tłumaczenie tak brzmi. Usta do ust będę mawiał z Nim. Jasno, a nie w zagadnieniach, będzie On widział podobieństwo Jehowy. A więc myśl jest troszkę inna. Tym podobieństwem było to światło Szekina, które przedstawiało boską mądrość. Ta figura nie znaczy, że Bóg mieszkał aktualnie między tymi dwoma cherubinami. Nikt nie może Boga widzieć, a żyć. Ciała Jego nikt nigdy nie widział. Bóg jest potężną istotą duchową, i nikt nie opuszcza swej stolicy dla nikogo, z jakiejkolwiek przyczyny. On nie mieszka w żadnym kościele, w żadnej katedrze lub w żadnym innym przybytku. Jego obecność w przybytku na puszczy była tylko przez podobieństwo, przez światło Szekina, a głos, który Mojżesz słyszał, był głosem Logosa. Ten piękny obraz, w którym Bóg prowadził rozmowę z Mojżeszem, pokazuje nam wielkość Jehowy i wielkość Jego charakteru. Głos pochodzący z podobieństwa Bożego, ze światłości Szekina, otoczony symbolami Jego przymiotów, podaje nam myśl, że Słowa Boże są, czyli płyną z charakteru Bożego i Słowa Boże są zgodne z charakterem Bożym. Ten sam piękny obraz podaje nam myśl, nasz Pan, jako wykonawca Jehowy, mówi i czyni tylko to, co jest zgodne z charakterem Boga, Jego Ojca i z Jego rozkazaniami. Także pokazuje to Jego poddanie Bogu. Obraz jasno pokazuje, że Jehowa jest źródłem planu wieków, źródłem zarządzeń i pracy, a że Jego Syn jest głównym tego wykonawcą. W obrazie Mojżesz otrzymał wielki zaszczyt w tym urzędzie, że się mógł znaleźć w obecności podobieństwa Bożego, a więc tym samym w obecności Bożej. Poza obrazie nasz Pan także był wielce zaszczycony w tym urzędzie jako ten, co otrzymuje prawdę od Boga i który tę prawdę daje na korzyść planu Ojca i dobra ludu Bożego. Podaje to piękną społeczność, która istniała i istnieje między nimi. Pokazuje także, że prawda, którą słudzy Pańscy otrzymują od Jezusa przy końcu wieku Ewangelii, pochodzi z tego samego źródła, co pochodziła przez cały wiek Ewangelii. Źródłem prawdy jest Ojciec Niebieski, który przemawia do Syna, a Syn po kolei przemawia do sług, którzy po kolei przemawiają do braci. Nasz Pan Jezus Chrystus podczas pierwszej obecności swej nie wstrzymywał informacji żadnej od apostołów. Cokolwiek jemu objawił Bóg, jeżeli to było na czasie, to mówił swoim uczniom. W modlitwie tak Pan nasz się wyraził. A teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od Ciebie jest, albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im. A więc ten, co słyszał głos Syna Człowieczego, słyszał głos Boży. Lecz to zarządzenie się skończyło na zawsze, na Kalwarii. Po Jego zmartwychwstaniu nasz Pan ukazał się uczniom nie więcej aniżeli 11 razy. I to było na krótki okres czasu. Już nie był człowiekiem. Był potężną duchową istotą. Przyjął na siebie ciało człowieka, by przez ten okres mógł rozmawiać z uczniami. Możemy powiedzieć bez żadnego zastrzeżenia, że ten, który słyszał głos powstałego Jezusa, tak samo słyszał głos Boży. Po wstąpieniu Jezusa do nieba nikt oprócz apostoła Pawła i jego towarzyszy w drodze do Damaszku nie słyszał głosu naszego Pana. Potem uczniowie Jezusa słyszą Jego głos zupełnie innym sposobem, podczas gdy im dawał te słowa, które Bóg dawał Jemu. Różne figury pokazują, że Jezus przemawiał przy początku wieku Ewangelii przez apostołów, a później przez innych sług przez cały okres ewangeliczny. Potęga głosu Bożego została pokazana podczas żniwa wieku Ewangelii, a zwłaszcza podczas pracy żęcia w okresie paruzyjnym, paruzji pańskiej. Pod kierownictwem Jezusa, jako głównego żniwiarza, tysiące ludzi opuściło różne sekty chrześcijaństwa w odpowiedzi na Jego ostrzeżenie, aby wyszli z Babilonu. Wypełniło się to, co Jan Objawiciel zapisał w Objawieniu w rozdziale 18, a wierszu 4. I słyszałem inny głos z nieba mówiący: wynijdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iż byście nie wzięli z plag jego. Komentarze wiernego i dostępnego sługi zasługują w tym miejscu na uwagę. Ten głos mówiący znaczy nie taki, który można słyszeć literalnymi uszami, lecz przez prawdę, która objawia prawdziwy stan Babilonu. A słowo wynijdźcie znaczy, a przyjdźcie bezpośrednio do Pana. Nie było dosyć, ażeby wyjść z Babilonu, lecz jest bardzo, było bardzo ważnym, ażeby się przyłączyć do Pana. Z Niego znaczą, jak mówi Jeremiasz: leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmyż go. Ani nasz Pan nie mógł Babilon uleczyć, ani człowiek. Wielu sługa radził braciom to samo, co aniołowie Lotowi radzili. Zachowaj duszę twoją, a nie oglądaj się nazad. Uchodź na górę, byś snać nie zginął. A słowa ludu mój znaczą, nie wszyscy w Babilonie są Babilończykami. Niedawno temu nasz drogi Dadziali powiedział nam, że jeszcze są członkowie wielkiego grona w nominalnym kościele. Lecz ich nie jest tam dużo. A słowa, abyście nie byli uczestnikami grzechów jej, znaczy, gdy lud pański jest świadomy prawdziwego stanu Babilonu, nie ma żadnej wymówki, aby w nim pozostać. Raz człowiek rozumie, czym Babilon jest, nie ma żadnego powodu, aby tam pozostał. A słowa, iż byście nie wzięli z plag jego, znaczą, abyście nie byli uczestnikami tych plag, które spadną na Babilon. W okresie paruzyjnym lud Boży literalnie słyszał głos pastora Rosla i czyta jego słowa w tomach, gazetach, ulotkach i tak dalej. Lecz przez to samo lud Boży słyszał symboliczny głos Boży, który przemawia do ich serca. Oni słyszeli głos Boży, słuchając głosu pastora Rosla. On sam tej wielkiej pracy nie dokonał, bo miał do pomocy pielgrzymów, ewangelistów, starszych, kolporterów i ochotników. Izajasz przepowiedział zgodność poselstwa za dni wiernego sługi, gdy mówił: wynoszą głos stróżowie twoi, okiem w oko ujrzą. To widzenie oko w oko wypełniło się we wiosnę na wiosnę roku 1916. Wkrótce potem ci stróżowie, którzy przez wiele lat widzieli oko w oko, już nie patrzyli okiem w oko. Wyróżnili się. Bóg uderzył pod pasterza, a owce się rozproszyły. Po tym czasie bracia słyszeli wiele głosów. Niektóre te głosy tak im mówili: restytucja tuż przed nami. Potrzebujemy nowe nauki. Potrzebujemy nową organizację. Porzućmy stare rzeczy. Inne głosy radziły braciom: stójmy przy tym, co nam dał wierny i roztropny sługa. Pan zamilkł. Pan już nie przemawia do ludu swego. A więc to był czas wielkiego i srogiego doświadczenia dla braci, dla ludu Bożego. Ja myślę, że ci bracia, którzy ten czas przeżyli, więcej o tym wiedzą ode mnie. Nie byłoby rozsądnym myśleć, że w tak ważnym czasie Pan nie miałby dla swego ludu żadnej pociechy, żadnej postępującej prawdy, żadnego sługi, przed którego by przemówił do braci. Pan znalazł takiego sługę, który był jego ustami i był jego głosem po śmierci brata Rosla. A tym człowiekiem był Paweł Samuel Leon Johnson. Bracia poznali jego jako sługę Boży, sługę Bożą, sługę Boży na okres Epifanii. Bracia poznali zgodę pomiędzy postępującą prawdą Epifanii a prawdą paruzyjną, którą Pan dał przez jednego sługę. Bracia także poznali, że w tych naukach epifanicznych jest ten sam symboliczny głos Boży, który wywiódł ich z Babilonu. Lecz po kilkudziesięciu latach, w roku 1950, Bóg uderzył pod pasterza, jak to uczynił 34 lata wcześniej, i znów powstała kwestia, czy Pan nie ma dla swego ludu żadnej dodatkowej informacji? Był to dla braci poważny czas. Czas pośród czasu ucisku, że nic nowego nie ma dla nas. Pan zabrał ostatniego członka Kościoła Chrystusowego, ostatniego członka kapłaństwa. Lecz tym samym nie zapomniał pozostałych braci, nie zapomniał poświęconego ludu. Bracia oświeceni prawdą Epifanii poznali, że Pan do nich już nie przemawia przez kapłana symbolicznego, pozafiguranego. Lecz Pan przemawia do nich przez pozafiguranego lewitę, którego Pan zbudził na czas słuszny, aby dał nam pokarm na czas obecny. Bracia poznali głos Pański w jego wykładach, w jego listach, w jego artykułach i tak dalej. A więc głos Pański nie zamilkł w roku 1950. Lud Pański słyszy głos Boży, tak samo jak przedtem. W roku 1884 wierny i roztropny sługa brat Russell uczył braci, jak mogą poznać głos Pański. Mówił im, że mogą poznać jego głos uszami serca. I mówił im, że głos Pana porusza sercem poświęconym, jak wiatr porusza żaglami żagloca. Mówił im, że powinni szukać głosu Pańskiego w naturze, w codziennym zatrudnieniu i w Słowie, w Duchu Bożym, w opatrznościach Bożych. Zwrócił także im uwagę, że Bóg nie zmienia się. Niektóre obietnice zawsze się stosują do poświęconych, jak na przykład uszy Twoje usłyszą słowo z tyłu do Ciebie mówiącego: tać jest droga, chodźcie po niej, lub byście się w prawo albo w lewo udali. Zarówno inny tekst: Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieczne i będzie naszym przewodnikiem aż do śmierci. Posłannik Epifanii zachęca braci, aby sprawdzali, aby próbowali głosy, które słyszą, czy są one od Boga, czy nie. Głos Boży można słyszeć w naukach, które przede wszystkim są zgodne same z sobą, które są zgodne z cytatami Biblii, które się zgadzają z wszystkimi naukami i doktrynami Biblii, które się zgadzają z charakterem Bożym, które się zgadzają z duchem Chrystusa i z zamiarami Boga, co się tyczy Boga Chrystusa, wybrany i niewybrany. Przez ostatnie 22 lat brat Dziali zachęcał braci, aby nadal badali tomy brata Rosla, stare strażnice i inną literaturę, bo w tej literaturze jest prawda podstawowa, a więc także ważna na czas obecny. Radził braciom wiele razy, że jeżeli zbór tylko ma jedno zebranie, którym bracia badają Pismo Święte, badają Biblię, to powinni badać tom brata Rosla. Radził także braciom, aby badali pisma posłanika Epifanii, bo się całkiem zgadzają z pismami paruzyjnymi. Radził braciom, aby słuchali to, co Pan przemawia do swego ludu na czas obecny. Jest interesującym od czasu do czasu, jak niektórzy ludzie w dawnych czasach stosowali się do głosu Bożego, gdy ten głos słyszeli. Porównajmy z tym Saula i Samuela. Przez Samuela Bóg kazał Saulowi wyniszczyć Amalekitów razem z ich wołami, owcami, jedłądami i osłami. Gdy poraził Saul Amaleka, mówił do Samuela: wypełniłem słowo Pańskie. Wszystko akuratnie zrobiłem, co Pan mi kazał. A Samuel tak się odnosił do odpowiedział Saulowi: tyś wypełnił słowo Pańskie? Ja słyszę wrzask trzody i ryczenie bydła. Tyś ich wszystkich wyniszczył? A tam owce beczą? Saul nie tylko, że nie wytracił bydło, ale wziął jeńcem króla Amalekitów wbrew rozkazowi pańskiemu. Saul przyznał się, że przestąpił przekazanie pańskie. Bracia wiedzą dlaczego? Bo bał się głosu ludu. Głos ludzki był dla niego ważniejszy, aniżeli głos boski. A wtedy rzekł Samuel do Saula: tak jak ty odrzuciłeś słowo pańskie, ciebie też odrzucił Pan, abyś nie był królem nad Izraelem. W kontraście do Saula mamy napisane, że Samuel nie dopuścił, aby żadne słowo pańskie upadło na ziemię. Ja myślę, że większość tu nas zgromadzonych usłuchało słów pańskich, gdy on przemawiał do nas przez Salomona: synu mój, daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj strzegą dróg moich. Wiele lat temu, może 35, pewien brat mi ten tekst zwrócił do uwagi i powiedział mi: bracie, jeżeli chcesz poznać wolę Bożą, musisz się pierw poświęcić. Bracia wiedzą, to była dobra uwaga. I teraz dzisiaj się też odnosi. Bądźmy pewni, że serce, któreśmy Jemu oddali, powinno pozostać Jego. I że oczy nasze jeszcze dotychczas powinny przestrzegać drogi Jego. Drodzy bracia, jak wspaniałe są błogosławieństwa połączone z głosem Bożym, błogosławieństwa tak dawne, jak i obecne. Zachwycamy się wymownością, z którą Bóg przemawiał i przemawia do swych sług i synów. Bądźmy zdeterminowani, że nie tylko będziemy pilni, aby usłyszeć głos Jego, lecz gotowi temu głosu być posłuszni. I będziemy temu głosowi posłuszni, jeżeli będziemy słuchali tego głosu uszami serca. Tęsknimy za czasem przyszłych wieka, gdy Pan przywróci do narodu wargi czyste, gdy każde serce będzie zgodne z sprawiedliwym zakonem Bożym, gdy nareszcie staje się to, co przepowiedział Alkin, głos ludu będzie głosem Bożym. Moi drodzy bracia i siostry, siostra i ja nie możemy opuścić tej konwencji bez podziękowania braciom wszystkim za jej tak miłe przywitanie, za tą miłą społeczność. Mógłbym wiele o tym powiedzieć, lecz ja myślę, że powiem to, co jest w sercu moim, tymi słowami, że ja was nigdy nie zapomnę i życzę wam wszystkim błogosławieństwa Bożego.
Tak jak ta konwencja była wielce oczekiwana, którą Pan nam zaprojektował również, aby ona się odbyła w tym roku w tej miejscowości w Parach. Dobry jest Bóg, który naprawdę spełniły się słowa naszego ukochanego Zbawiciela, gdzie dwoje lub troje zgromadzą się w imieniu moim, tam ja będę duchem swoim wśród was. Naprawdę te słowa wypełniły się, że odczuliśmy Jego ducha, odczuliśmy hojne błogosławieństwo zlewające na nasze umysła i nasze serca. Ta konwencja pierwsza, która tu już bierze koniec, ona napełniła nasze serce gorliwością, miłością większą ku Bogu, wzmacniając naszą wiarę, wzmacniając naszą nadzieję i ufność do naszego Boga i naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Szczególnie zrozumieliśmy tematy, które były tu wygłaszane z narzędzi pańskich, jak i również nam drogiego brata Wajne, które wielce oceniamy jego usługi i jego wykłady, które były tak treściwe, wyraźne i jasne, przemawiające i zachęcające nas